Podczas inauguracji swojej prezydentury Donald Trump ogłosił, że amerykańscy astronauci zatkną flagę na Marsie. Czy to zaskoczenie? Absolutnie nie.
Kieruj się do gwiazd.
And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars.
Czy Amerykanie mają szansę wysłać załogową misję na Marsa? Być może. Czy uda się to za prezydentury Donalda Trumpa? Na to pytanie odpowiem śląskim zwrotem, który w słownikowej definicji oznacza: myślę, że bardzo chcesz wierzyć w to, co mówisz, ale nie sądzę, żeby ci się udało, czyli ja. Deklaracja amerykańskiego prezydenta nie jest niczym nowym. Marsjańską kartą grali już przed nim inni republikańscy lokatorzy Białego Domu. W 1988 roku Ronald Reagan ogłosił finansowe wsparcie dla załogowego programu księżycowego i misji na Czerwoną Planetę. Polityczna rzeczywistość jednak szybko zweryfikowała te plany, a pieniądze poszły na tzw. program Gwiezdnych Wojen, którego, nawiasem mówiąc, większa część została zrealizowana jedynie na papierze. Nowe kosmiczne otwarcie ogłaszał także w 2004 roku George W. Bush, obiecując powrót ludzi na Księżyc, a następnie lot na Marsa. W tym wypadku za słowami poszły czyny. Choć programu Orion w końcu nie zrealizowano, to jednak część związanych z nim projektów trafiła do nowego programu. Programu o nazwie Artemis. Warto dodać, że ten program powstał za pierwszej prezydentury Donalda Trumpa, i co ciekawe, tym razem Trump nie wspomniał o Artemis, tylko od razu obiecał Amerykanom ich flagę na Marsie. Czy Trump pomija w swoim przemówieniu mocno zaawansowany, ale jednak również opóźniony program Artemis specjalnie, by w razie czego wycofać się i przerzucić całe finansowanie na misję na Marsa? Pomyślmy. Osobom znającym astronautykę to postawienie sprawy na głowie. Najpierw powinniśmy wrócić na Księżyc, a potem, wykorzystując przetestowane rozwiązania technologiczne, polecieć dalej, na Marsa. Ale oczywiście politycy myślą inaczej. Ponowne lądowanie na Księżycu i powtórzenie wyczynu NASA sprzed ponad pół wieku nie będzie nawet w niewielkim procencie tak spektakularne i medialnie nośne, jak pierwsze kroki człowieka na innej planecie. I cóż, jestem entuzjastą technologii, ale także politycznym realistą i trudno Trumpowi nie przyznać racji. Pytanie, czy mu się to uda? John Fitzgerald Kennedy, ogłaszając program Apollo, dał NASA 8,5 roku na lądowanie na Srebrnym Globie. Udało się tego dokonać wcześniej. Ile czasu ma Trump? No cóż, załóżmy, że zinterpretujemy jego wypowiedź dosłownie i zdanie, które brzmi: będziemy realizować swoje przeznaczenie wśród gwiazd, wysyłając astronautów, aby zatknęli flagę USA na Marsie. Uznamy to za zapowiedź wysłania ludzi na Czerwoną Planetę jeszcze w tej kadencji, to wtedy Trump ma naprawdę mało czasu. Mniej niż połowę dekady. Chociaż dziś dysponujemy takimi technologiami, o których w czasach Kennedy'ego można było jedynie pomarzyć, to Mars jest dziś kompletnie innym wyzwaniem niż Księżyc. Zresztą nie tylko dziś. Zawsze był dalej i trudniej było do niego dotrzeć niż na Księżyc. Przede wszystkim na Marsa nie można polecieć, kiedy się chce. Okna startowe, czyli okresy, w których Mars i Ziemia znajdują się względem siebie w korzystnym położeniu do wysłania statku kosmicznego, otwierają się raz na 2 lata na około miesiąc. Trzeba pamiętać, że lot na inne ciała niebieskie nigdy nie odbywa się po linii prostej. Pojazdy zostają wprowadzone na orbitę, która po jakimś czasie przetnie się z orbitą, po której porusza się cel naszej podróży. Jeśli zatem NASA zamierza dotrzeć na Marsa przed końcem kadencji Trumpa, musi wystartować najpóźniej w listopadzie 2026 roku. To bardzo mało czasu. Pozostaje jeszcze jedno pytanie. Czy jest to technicznie wykonalne? Teoretycznie tak. Nie trudno zauważyć, że podczas uroczystości inauguracyjnej z informacji o locie na Marsa niezwykle ucieszył się stojący nieopodal Trumpa Elon Musk, bo wiele wskazuje na to, że to właśnie jego rakiety będą wykorzystywane w marsjańskich misjach. Starship to obecnie najpotężniejsza rakieta nośna na świecie. Rok 2025 będzie dla niej przełomowy. Jeżeli uda się dopracować technologię odzyskiwania obu stopni Starshipa oraz tankowania na orbicie, to właśnie Starship może zabrać astronautów na Marsa. Pozostaje jednak do rozwiązania wiele innych problemów, na przykład kwestia długości trwania misji. No właśnie, odległość Ziemia-Księżyc to średnio 380 tysięcy kilometrów. Astronautom z misji Apollo jej pokonanie zajmowało kilka dni. Odległość Ziemia-Mars w najkorzystniejszym położeniu planet wynosi 56 milionów kilometrów. Podróż w jedną stronę to około pół roku. Do tego dochodzi roczny pobyt na Marsie i oczekiwanie na kolejne okno startowe i półroczny powrót do domu. Cała misja potrwa zatem około dwóch lat. Żaden astronauta nie spędził jeszcze tyle czasu w kosmosie. Rekord ustanowił, i to dość bliski, w marcu 1995 roku Walery Poliakow, spędzając na orbitalnej stacji Mir 438 dni. Mimo codziennych intensywnych ćwiczeń fizycznych stwierdzono u niego znaczny ubytek masy mięśniowej i demineralizację kości. Oczywiście astronauci lecący na Marsa nie spędzą całego tego czasu w stanie mikrograwitacji, a ciążenie na czerwonej planecie jest mniejsze niż na Ziemi. Ale jednak czynnik braku ciążenia trzeba brać pod uwagę, bo jest bardzo istotny. Istnieją co prawda projekty zbudowania statku, w którym wykorzystano by ruch obrotowy pojazdu i wywołaną w ten sposób siłę odśrodkową do stworzenia sztucznego ciążenia. Ale to, no właśnie, dopiero tylko projekty. Tymczasem nie wiadomo, jaki statek miałaby wynieść w stronę Marsa rakieta Ilona Muska. Na pewno nie będzie to Crew Dragon, którym astronauci zwykle latają na Międzynarodową Stację Kosmiczną, bo zwyczajnie jest za mały, by kilka osób mogło spędzić w nim pół roku. Nie mamy też marsjańskiego lądownika. Nieco lepiej jest z marsjańskim łazikiem, nad budową którego NASA pracuje od kilku dobrych lat. Ale nadal nie znamy odpowiedzi na wiele innych pytań. Jak miałaby wyglądać marsjańska baza, w której astronauci mieliby spędzić rok? Co będą jeść? Skąd będą czerpać energię? I wreszcie, skąd wezmą wodę? To pytania podstawowe, na które, jak sądzę, nie da się znaleźć odpowiedzi w ciągu jedynie dwóch lat. I do tego niecałych. Pozostają jeszcze dwie kwestie, o których często zapominamy, wyobrażając sobie lot na Marsa. Pierwszą z nich jest promieniowanie kosmiczne. Przez ponad 99% czasu misji astronauci znajdować się będą poza polem magnetycznym Ziemi. Nie będą więc chronieni przed promieniowaniem kosmicznym i wysokoenergetycznymi cząstkami emitowanymi przez nasze Słońce. Mam oczywiście na myśli wiatr słoneczny. Podczas gdy dla nas duże rozbłyski słoneczne mogą oznaczać ewentualnie problemy z komunikacją i być może piękne zorze na niebie, dla astronautów znajdujących się w przestrzeni międzyplanetarnej stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo. Co gorsza, Mars nie ma magnetosfery, która chroniłaby ludzi znajdujących się na powierzchni planety. I chociaż natężenie promieniowania kosmicznego jest tam siedmiokrotnie mniejsze niż w pobliżu Ziemi, nadal zapewne nie jest ono obojętne dla zdrowia. I znowu, chociaż istnieją projekty generatorów pola magnetycznego, które tworzyłyby rodzaj mini-bombla, w którym znajdowałby się statek lecący na Marsa, to nadal nie wyszliśmy jeszcze poza fazę eksperymentów w laboratorium. I druga kwestia, moim zdaniem o wiele poważniejsza. Jak astronauci psychicznie zniosą taką podróż? Wiele eksperymentów przeprowadzonych na Ziemi wykazało, że w małej grupie ludzi zamkniętych w niewielkim pomieszczeniu dziać się mogą rzeczy nieprzewidywalne, wymykające się wszelkim psychologicznym testom, przez które przechodzą kandydaci do takiego lotu. Konflikty w załogach i problemy interpersonalne zdarzały się i zdarzają się na stacjach kosmicznych znajdujących się, przypomnę, zaledwie kilkaset kilometrów od Ziemi. Co stanie się z załogą podróżującą wiele milionów kilometrów od naszej planety, która ma świadomość, że nie ma żadnej możliwości powrotu w sytuacji awaryjnej? Tego, co może się wydarzyć na pokładzie, nie jest w stanie przewidzieć żadna symulacja czy, z pełnym szacunkiem dla takich misji, no właśnie misja analogowa. Jeśli rację ma Elon Musk, który już w ubiegłym roku informował przez swoje konto na X-ie, że lot na Marsa jest możliwy w ciągu 4 lat, to do pracy należy wziąć się już. I niestety jestem przekonany, że w bardzo wielu dziedzinach trzeba będzie iść na skróty, adaptując rozwiązania przygotowane do misji księżycowych. No i na koniec pozostawiłem kwestię pieniędzy. Program Apollo, biorąc pod uwagę inflację, kosztowałby dziś 250 miliardów dolarów. Załogowa misja na Marsa może oznaczać niemal dwukrotnie większy wydatek, który, przypomnę, Stany Zjednoczone musiałyby udźwignąć samodzielnie. Tymczasem księżycowy program Artemis miał być realizowany we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Czy właśnie dlatego prezydent Trump nie wspomniał o nim w czasie inauguracji? Nie zapominajmy o dwóch pozostałych kosmicznych graczach. Mało prawdopodobne, by zaangażowana w wojnę w Ukrainie Rosja zamierzała podjąć rękawice w wyścigu na Marsa. No ale jest jeszcze jeden, dość duży i bardzo ludny kraj. Mam oczywiście na myśli Chiny. Kto wie, to nowe mocarstwo kosmiczne odnosi coraz większe sukcesy i już zapowiadało wysłanie tajkonautów na Księżyc. Ale czy pominie ten etap i wyśle ludzi od razu na Marsa? Sądzę, że byłoby to wbrew filozofii, w jakiej rozwijany jest chiński program kosmiczny. Jeden mały krok za drugim. Kosmiczny skok na czerwoną planetę nie jest w stylu Chińczyków. I tak wróciliśmy do kwestii czasu, którego upływ co prawda może zależeć od ugięcia czasoprzestrzeni, ale jednak nawet najpotężniejszy polityk na naszej planecie nie może sprawić, by wskazówki na zegarach poruszały się choć trochę wolniej. Nie zmieni też nawet o milimetr orbit, po których poruszają się Mars i Ziemia. Powiem zatem coś nie jako dziennikarz naukowy i spróbuję choć na chwilę zamienić się w polityka. Donaldzie Trumpie, jeśli nie chcesz zrobić prezentu swojemu następcy w Białym Domu, musisz wystartować na Marsa w ciągu najbliższych 21 miesięcy. Możesz także, wzorem swoich poprzedników, obiecać Marsa jak czerwonawą gwiazdkę na niebie i nigdy tam nie polecieć. To również ci się politycznie opłaci. Ale, i to mówię już jako dziennikarz i miłośnik lotów kosmicznych, nie rób polityki kosztem już rozpoczętego programu Artemis i jeśli nie możesz nam dać Marsa, nie odbieraj nam chociaż Księżyca.